Spotykamy się dziś w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, gdzie można zobaczyć mumię chłopca i dziś poznamy jej tajemnicę, o której opowie nam doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim. Właśnie dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Pani zespół od kilku dobrych lat prowadzi już badania nad wspomnianą mumią i poznaje jej tajemnice, o których dziś chcemy porozmawiać. Jednak zacznijmy od początku. Jak ta mumia znalazła się we Wrocławiu?
Mumia trafiła do Wrocławia, kiedy funkcję metropolity wrocławskiego objął ówczesny biskup, późniejszy kardynał Adolf Bertram, który pochodził z Hildesheim. Kardynał Bertram był fascynatem starożytności, przyjaźnił się z Wilhelmem Peliceusem, z którego bratem chodził do szkoły, a Wilhelm Peliceus, także pochodzący z Hildesheim, był biznesmenem, odnoszącym sukcesy biznesmenem, ale przede wszystkim fascynatem starożytności i sponsorem wykopalisk archeologicznych w Egipcie, w którym spędził 20 lat też jako konsul honorowy, zbierając starożytności, przywożąc je później do swojego rodzinnego miasta Hildesheim, którym też istnieje do dzisiaj Peliceus Muzeum, właśnie ufundowane przez niego. Część z tych starożytności najprawdopodobniej oddał kardynałowi Bertramowi, który tak jak on interesował się starożytnością. To są nasze przypuszczenia, bardzo prawdopodobne, natomiast nie mamy stuprocentowej pewności, dlatego że Hildesheim, podobnie jak Wrocław, zostało bardzo mocno zniszczone w czasie II wojny światowej, no i archiwa niestety zaginęły, zostały zniszczone, ale to jest bardzo prawdopodobna wersja, że kardynał Bertram, przyjeżdżając do Wrocławia, przywiózł ze sobą właśnie mumię plus wieko trumny, które też można zobaczyć w Muzeum Archidiecezjalnym tuż obok mumii i kilka innych drobniejszych obiektów drobnej plastyki figuralnej, a następnie ofiarował je Muzeum Archidiecezjalnemu, które powstało dosłownie kilkanaście lat wcześniej, bo pod sam koniec XIX wieku. No i od tego czasu ta mumia znajduje się we Wrocławiu.
Wiemy, że jest to mumia chłopca, ale przedstawmy ją, co jeszcze możemy o niej powiedzieć, ale jeszcze może nie napomykajmy na ten temat, co wykazały Wasze badania.
Ja, zajmując się tą mumią, miałam do dyspozycji katalog obiektów zgromadzonych w Muzeum Archidiecezjalnym, który napisał biskup Wincenty Urban w 1973 roku. Z tego katalogu dowiedziałam się, że mumia, która przechowywana jest w Muzeum Archidiecezjalnym, jest mumią chłopca, datowaną na okres ptolemejski. I może tutaj kilka słów wyjaśnienia, o co chodzi. To jest okres panowania dynastii macedońskiej Ptolemeuszy w Egipcie, który przypada na lata między 323 rokiem przed naszą erą, a mniej więcej 30 rokiem przed naszą erą. Więc mamy takie datowanie dosyć szerokie, ale no jak na obecną chwilę jedyne możliwe.
Stoimy właśnie przy mumii, o której rozmawiamy i ona nie jest, że tak powiem, może brzydko zapakowana właśnie w sarkofag, tylko nieco inaczej ona wygląda. Opowiedzmy o tym, w czym ona się znajduje.
Mumia, którą mamy w Muzeum Archidiecezjalnym, to jest mumia wykonana w tradycyjny sposób, a więc została, zwłoki chłopca zostały po śmierci pozbawione narządów wewnętrznych i zabezpieczone, pozbawione wilgotności oraz zabezpieczone prawdopodobnie bitumenem albo żywicami. Na to pytanie, czym jeszcze nie mamy odpowiedzi, to były takie dwa główne surowce używane do konserwacji tkanek miękkich pozostałych, czyli głównie ciała, następnie owinięte w bandaże, no i na mumie nałożony jest kartonasz. Kartonasz to jest taka nakładka, kolorowa nakładka, którą Państwo możecie zobaczyć na wierzchu mumii. Ona jest teraz niestety fragmentarycznie zachowana. Kiedyś pokrywała całe ciało, łącznie z głową. Dlatego jak Państwo przyjrzycie się tej mumii, on ma głowę zabandażowaną tak, że ten podbródek niemal przylega do ciała, opuszczoną w dół. Dlaczego? To było celowe działanie po to właśnie, żeby nałożyć tak zwaną maskę mumiową na twarz, żeby nos, krótko mówiąc, nie zahaczał o tę maskę, stąd głowę trzeba było spuścić. Kartonasz wykonany jest, no tego jeszcze do końca nie wiemy, z czego wykonywano może inaczej kartonarze, albo z usztywnionego płótna, takiego samego, jakim owijano mumię, albo ze zużytych papirusów, czyli materiału piśmienniczego, który usztywniano taką zaprawą gipsowo-wapienną, a następnie, która przypominała współczesny tynk, tak można obrazowo to porównać, a następnie malowano dekoracje, które wiązały się z życiem pozagrobowym, ponieważ Egipcjanie wierzyli, stąd utrwalali ciała swoich zmarłych, wierzyli w życie pozagrobowe, w to, że istnieje po życiu doczesnym jeszcze jeszcze inne życie, dlatego te dekoracje kartonażu miały pomóc zmarłemu w takim bezpiecznym przejściu z jednego świata do drugiego. Stąd są tam motywy religijne, wyobrażenia bóstw, które wiążą się z kręgiem sepulkralnym, czyli właśnie ze światem zmarłym, oraz dekoracje ornamentalne, rozety, szachownice, które miały urozmaicić tematykę. Kartonaż wykonany jest bardzo dobrze, jakość artystyczna dekoracji jest bardzo wysoka, obok barw takich kontrastowych, żywych jak czerwony, niebieski, zielony, zobaczymy też złocenia, no, co oznacza, że chłopiec wywodził się z stosunkowo zamożnej rodziny. Samo balsamowanie, czyli jak my mówimy mumifikacja zwłok było zabiegiem bardzo kosztownym, stąd nie każdy w Egipcie mógł sobie na to pozwolić.
Zanim przejdziemy jeszcze do badań naukowych pani i pani zespołu, to chciałam jeszcze zapytać, czy ta mumia, którą widzimy tutaj w Muzeum Archidiecezjalnym, jest jedyną, jaką mamy we Wrocławiu?
O ile mi wiadomo, to nie, dlatego że druga mumia, która jednak nie posiada kartonażu, ma tylko bandaże ją owijające i owinięta jest też w tkaninę barokową, pochodzącą z epoki baroku. Ona znajduje się w Muzeum Człowieka, które kiedyś znajdowało się przy Placu Uniwersyteckim, dzisiaj zostało przeniesione na ulicę Borowską i chwilowo jest nieczynne, ale nie mamy pewności, bo mumia ta nie była nigdy badana, czy ona przypadkiem nie jest falsyfikatem XVII-wiecznym właśnie z okresu baroku. Dlaczego? Dlatego, że w XVII wieku modne stało się wykonywanie lekarstw z mumii. Przywożono z Egiptu, bo wówczas wyprawy do Egiptu były rzadkie, ale były. Tutaj wiązało się to z peregrynacjami do Ziemi Świętej. Czasem ta droga prowadziła przez Egipt. No więc przywożenie mumii do Europy i przywożono mumie do Europy, ponieważ ich proszek z nich był uważany za remedium na wszelkie boleści, przypadłości. Stąd one trafiały do aptek. I wiemy na przykład, że kilka takich mumii trafiło do ówczesnego Wrocławia, nawet chyba jeszcze wcześniej, bo w XVI wieku. No niestety zostały przerobione na proszek i ta jedna się ostała, ale o której wiem, natomiast ponieważ podróż do Egiptu wiązała się z uciążliwościami, podobnie jak przywożenie mumii, więc oczywiście fabrykowano w tym czasie tak zwane podróbki, prawda? I tutaj potrzebne byłyby badania, żeby sprawdzić, czy ta mumia, nie wystarczyłyby badania rentgenowskie, potrzebne byłoby pobranie próbek, żeby sprawdzić, czy żywice użyte do balsamowania są no, tymi, których używano w starożytnym Egipcie, a nie w Europie XVII wieku.
Z tych czasów historycznych przenieśmy się do teraźniejszości i porozmawiamy właśnie o badaniach, które prowadzicie, bo dzięki nim możemy nieco więcej powiedzieć o tej mumii. Tak więc, co wykazały te badania?
Dzięki uprzejmości dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie, gdzie mumia czasowo przebywała, wypożyczona z Muzeum Archidiecezjalnego na wystawę, udało nam się wykonać badania radiologiczne, tomografię komputerową i badanie rentgenowskie, które wykazało, że rzeczywiście ksiądz biskup Wincenty Urban, pisząc o tym, że jest to chłopiec, miał rację. Bowiem badania rentgenowskie wykazały obecność genitaliów męskich, co oczywiście przesądza sprawę, również budowa szkieletu, zwłaszcza tutaj dolnej części miednicy pokazuje, że jest to ewidentnie osobnik płci męskiej. Przed wykonaniem tych badań, przede wszystkim analiza zdjęć była możliwa dzięki mojej współpracy z Fundacją Mami Research Center z Warszawy, kierowaną przez Marzenę Ożarek-Szilkę przy współpracy ze Stanisławem Szilkę oraz egiptologiem z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, panem doktorem Wojciechem Eismontem. No to wszystko zaowocowało właśnie wynikami, w których udało nam się stwierdzić, że jest to chłopiec, rzeczywiście stan zębów przede wszystkim, ze szkliwienia wskazuje, że miał 8 lat, maksymalnie 10, ale najprawdopodobniej 8 w momencie śmierci. Chłopiec najprawdopodobniej pochodził z dobrze sytuowanej rodziny, na to zresztą wskazuje, tak jak mówiłam, jakość kartonażu oraz sam fakt mumifikacji, ale też nie zauważono na jego kościach żadnych objawów, które wskazywałyby na to, że no, pędził ubogi tryb życia. Mama na pewno dobrze odżywiała się w ciąży, dlatego że nie ma żadnych skrzywień, prawda, skoliozy charakterystycznej dla dzieci żyjących w ubóstwie, czy też tych, których matki w okresie ciąży były niedożywione. Także tutaj wiemy, że na pewno te 8 lat życia, które miał przed sobą, spędził w dobrych, jeśli nie bardzo dobrych warunkach. Nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na pytanie, na co zmarł. No była to jakaś przypadłość, która nie zostawia śladu na kościach. I tu będą potrzebne dalsze badania, o których za chwilę. Został pozbawiony organów wewnętrznych, zostawiono mu jednak wątrobę, co nas trochę zaskakuje, bo na ogół zostawiano serce. Serce, które, jak wierzyli starożytni Egipcjanie, było ważone przez boginię Maat na sądzie Ozyrysa, bo starożytni Egipcjanie wierzyli również w coś, co w to, że zmarły, zanim przejdzie do świata podziemnego, przechodzi sąd Ozyrysa, pana świata podziemnego, boga, który odpowiadał za świat podziemny, więc to serce było potrzebne. Tutaj zostawiono wątrobę. Czemu? Balsamiści mogli się pomylić, w końcu wątroba jest blisko serca. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj powiedzieć dlaczego. Mogło dojść do pomyłki. Proszę pamiętać, że to nie byli obznajmieni z anatomią. Dosyć dobrze mogli to wykonywać niedoświadczeni balsamiści. Mogły decydować też jakieś inne względy, o których nie wiemy, dlatego że wierzenia w okresie ptolemejskim egipskie są dosyć mocno skomplikowane, mocno synkretyczne. Być może decydowały też jakieś inne czynniki, o których dzisiaj nie wiemy. No i został, że tak powiem, fachowo zmumifikowany, czyli przy użyciu natronu, czyli takiej naturalnie występującego sodu, którym po wyjęciu organów wypełniano ciało, żeby je wysuszyć, wyciągnąć wilgoć z niego. I ta sól dzisiaj mu na przykład na twarzy jest widoczna. Jak Państwo wejdziecie do sali, obejdziecie sarkofag, to z drugiej strony tam na policzku można zobaczyć taki biały nalot. To jest właśnie ta sól, która się wytrąciła w trakcie tych lat, bo część tej soli zostaje, wchłania się przez tkanki miękkie i zostaje w organizmie. Mógł na przykład utonąć, prawda? Więc no nie mamy płuc, więc sprawa jest załatwiona. Nie jesteśmy w stanie z powodu kości powiedzieć, prawda? Na podstawie stanu kości powiedzieć, czy tak było, czy nie. W każdym razie na razie nie znamy jeszcze przyczyny śmierci.
Wspomniała Pani, że mumia została poddana tomografii komputerowej, ale ja się tak zastanawiam, jak bada się taką mumię? Czy jako właśnie naukowcy macie styczność z tym, czy w sensie tak fizycznie, czy jakby dotykacie, badacie jakoś w ten sposób, czy tylko jest to pozostawiane właśnie tej technologii?
Bada się tak jak żywego człowieka. Wsuwa się do takiej tuby, dokładnie tak. W tej sytuacji oddajemy sprawę w ręce lekarzy, radiologów, specjalistów, którzy badają mumię dokładnie tak jak żywego człowieka, poddaje się tym samym procesom, robi się prześwietlenie. Natomiast my ją oczywiście musimy wyciągnąć. Trzeba było ją przede wszystkim obejrzeć, więc po wyjęciu z takiego pleksiglasowego wówczas tunelu, w który ona była włożona, musieliśmy się nad nią pochylić, oczywiście w maseczkach, żeby zminimalizować ryzyko zakażenia, żeby ją obejrzeć, a następnie oddać w ręce specjalistów ze Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie, którzy właśnie potraktowali ją tak jak, może z nieco większą troską, bo to jest jednak materiał trochę kruchy. Proszę pamiętać, że mumia ma lekką ręką licząc jakieś 2300 lat, prawda? Więc 2200 zależy z jakiego okresu w trakcie tej epoki ptolemejskiej pochodzi, bo to się jeszcze nie udało tego doprecyzować, to dopiero przed nami. Więc dokładnie tak jak żywego człowieka.
Czy taki proces badania można gdzieś zobaczyć?
Tak, oczywiście podzielę się z Państwem zdjęciami, które można będzie zobaczyć na stronie internetowej Radia Rodzina, jak ten proces badania przebiegał. Zobaczycie Państwo, zwłaszcza ci, którzy mieli za sobą już takie badanie, że to wygląda dokładnie tak samo.
Z historii, ale też i z tego, co powiedziałyśmy dzisiaj w czasie rozmowy, wiemy, że Egipcjanie do ciał zmarłych dokładali jakieś przedmioty, które miały później pomóc przejść na drugą stronę. Czy tutaj badania, które prowadziliście, wykazały coś takiego, że był jakiś taki przedmiot?
I to jest właśnie zagadka, którą musimy rozwiązać, dlatego że badanie tomograficzne pokazało, że w miejscu klatki piersiowej na żebrach pod bandażami znajduje się pewna wypukłość, która może być na przykład papirusem. Zwiniętym papirusem to była standardowa procedura. Zmarłym wkładano pod bandaże zwój papirusu, na którym zapisane były formuły magiczne, religijne, być może też imię zmarłego, zdarzało się, które miały mu pomóc właśnie przejść przez sąd Ozyrysa pomyślnie i trafić do świata zmarłych, żeby odpowiedzieć, bo tomografia nie pokazała, co to jest, pokazała tylko zwitek, zwój, prawda? Żeby zobaczyć, czy to jest rzeczywiście papirus, czy nie, na przykład warstwa bandaży, która miała zabezpieczyć klatkę piersiową przed zapadnięciem się i przed poluzowaniem się tej zewnętrznej warstwy bandaży, no musimy zdjąć z mumii kartonasz. Kartonasz, czyli tą dekoracyjną nakładkę, którą mumia ma na sobie. No i to jest chyba najtrudniejsze w tej chwili dla nas zadanie, dlatego że ten kartonasz zachował się niestety w nie najlepszym stanie. On jest uszkodzony, jest poklejony, jest bardzo kruchy, więc współpracujemy w tej chwili z konserwatorami z Warszawy, którzy pomogą nam zdjąć ten kartonaż. Musimy w tym celu przygotować taką strukturę, która będzie kształtem przypominać mumię, żeby móc nałożyć ten kartonaż właśnie na tą strukturę. W czasie, kiedy nie będzie leżał na mumii, poddać go zabiegom konserwatorskim, których potrzebuje. Być może uzupełnimy też brakujące elementy. No i wtedy, kiedy kartonaż zostanie zdjęty, będziemy mogli rozciąć delikatnie, czy też rozchylić warstwę wierzchnią bandaży, żeby spróbować bez naruszania oczywiście, na tyle, na ile to jest możliwe, całej struktury, żeby dotrzeć do tej warstwy wewnętrznej i sprawdzić, co też jest pod tymi bandażami. Tutaj, żeby wykonać takie zadanie, musieliśmy wcześniej pozbyć się wszelkich bakterii, które mogły, nawet miały prawo się znaleźć, grzybów, zarodników, które miały prawo znaleźć się na mumii. No i w tym celu poddano ją zabiegowi fumigacji, czyli po prostu, krótko mówiąc, gazowaniu. To trochę strasznie brzmi, ale po prostu chodziło o takim zabiegu, na przykład poddaje się książki w bibliotekach, starodruki, które uległy zagrzybieniu. Więc tutaj dokładnie zastosowaliśmy taką samą metodę. No i teraz myślę, że już bezpiecznie możemy próbować dostać się najdelikatniej, jak się da, do wnętrza. No i też pobrać próbki, żeby sprawdzić przede wszystkim, jaki materiał został użyty do balsamowania, czy bitumen, czy żywice, też do konserwacji ciała, bo to nam odpowie na pytanie, jak dokładnie w obrębie okresu ptolemejskiego możemy datować tę mumię. Odpowiedź na to pytanie może nam również dać dokładniejsza analiza kartonażu, zwłaszcza przedstawień figuralnych, przedstawień religijnych, bóstw, istot związanych z kręgiem sepulkralnym. No i tym będziemy zajmować się z panem doktorem Wojciechem Eismondem w najbliższym czasie. Natomiast badacze z Fundacji Mami Research Center zajmą się badaniami genetycznymi i być może badania genetyczne, pobranie próbek nie tylko z bandaży, prawda, ale też z ciała, z tej tkanki miękkiej, skóry, którą powleczone są kości, pozwoli nam przeprowadzić badania genetyczne i odpowiedzieć na pytanie, być może uda się wówczas odpowiedzieć na pytanie, na co chłopiec zmarł. Mogła to być choroba, która nie zostawia śladów na kości, ale w tkankach miękkich zachowanych już tak, więc takie badania jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o miejsce znalezienia, to tutaj pan dr Wojciech Eismond na podstawie analogii podobnych znalezisk z Egiptu sugeruje pochodzenie z okolic Asuanu, Kom-Ombo, czyli z południowego Egiptu. No i te szczegółowsze badania kartonażu pozwolą nam również doprecyzować, czy rzeczywiście w okolicach Asuanu znaleziono bowiem cmentarzysko dzieci z bardzo podobnymi kartonażami, też z okresu ptolemejskiego.
Czyli, że tak powiem, przed Wami teraz taka dość chirurgiczna praca.
No i teraz właściwie praca archeologa. Teraz zaczyna się praca archeologa właśnie. Do tej pory bowiem prym tutaj wiedli specjaliści od antropologii, od radiologii, a teraz zacznie się praca archeologa i historyka sztuki właśnie w tym momencie.
Na ten dalszy moment badań życzymy Wam powodzenia, a ja przypomnę, ze mną była doktor habilitowana profesor Uniwersytetu Wrocławskiego Agata Kubala z Instytutu Historii Sztuki, też Uniwersytetu Wrocławskiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.